Ten kraj fascynuje bardzo wielu ludzi i fascynował od wieków. Był uważany za jeden z bardziej niezrozumiałych punktów na mapie kulturalnej i obyczajowej naszego świata, ale też i pędzili tam ludzie, żeby poznawać wszystko, od jedzenia po różne ciekawostki i ciekawostki natury i ciekawostki związane z funkcjonowaniem tego społeczeństwa. Dzisiaj w Ucho na Świat Japonia, zapraszam Miłka Malcan. Podróże kształcą i to kształcenie w dodatku potrafi być niezwykle przyjemne. Urszula i Mariusz Olechno, restauratorzy, wędrują tropem smaku. Tym razem smak pokierował kroki miłośników podróży do Japonii.
Japonię trudno zdefiniować, bo wszyscy mówią o Japonii, a mało kto był w tej Japonii. Z racji tego, co robimy, jest to temat i kuchni japońskiej, jest to temat bardzo bliski dla nas. Dużo czytaliśmy na ten temat, dużo oglądaliśmy na ten temat, ale wypadałoby to dotknąć od środka.
Dzisiaj będziemy opowiadać nie o całym kraju, bo on jest bardzo różnorodny, tam jest dużo rzeczy do zobaczenia, do przeżycia, ale skupimy się na Tokio.
Polecieliśmy na tydzień czasu, lecieliśmy bezpośrednio 10 godzin do Japonii. I 10,5 godziny wracaliśmy potem do kraju. Myśleliśmy, że odwiedzimy Tokio, ale też zwiedzimy inne miejsca, aczkolwiek Tokio nas na tyle zafascynowało, że pozostałe miejsca Kyoto, Hiroshima zostawiliśmy sobie na przyszłe podróże.
Czy tam podlaski turysta sobie poradzi? Czy trzeba się zawczasu przygotować i ustalić, co nas tak naprawdę interesuje i wybierać te punkty, które nas zadowolą turystycznie?
Ja myślę, że do każdej podróży trzeba się przygotować. Na pewno mieć porządny przewodnik i splądrować internet, który tak naprawdę ma teraz dla nas dużo cennych wskazówek. Ale turysta dobrze się czuje w Tokio. Od kwestii bezpieczeństwa po tak naprawdę komunikację, która chyba ze wszystkich miejsc, w których dotychczas podróżowaliśmy, jest najlepiej zorganizowana. Z każdego punktu można dojechać nawet najbardziej odległy. Metro działa fantastycznie i wszystkie rozpiski, które są na przystankach metra, są bardzo jasno rozpisane, także tak naprawdę nie mieliśmy z tym problemu, ale było też kilka zaskoczeń.
Jakich?
Linie metra potrafią się zmieniać w trakcie jazdy. Jedziemy linią, powiedzmy, pomarańczową, ona się zmienia w N20, powiedzmy, 6. I nagle nie wiemy, gdzie jest, bo w tym momencie na ekranie pojawiają się tylko japońskie napisy. Czekamy na angielski, przejeżdżamy parę stacji i okazało się, że trzeba było wysiąść stację wcześniej.
Były takie kwiatki.
Czy łatwo się przesiąść wtedy? Można dopytać kogoś?
Obsługa stara się to robić, aczkolwiek z językiem angielskim nie jest to takie oczywiste.
Jak w całej Azji.
Japończycy uczą się z racji przyszłorocznej olimpiady. Muszą bardzo dużo nadrobić. Pomagają im w tym tak naprawdę różne techniczne gadżety typu elektronika, iPady, które obsługa ma ze sobą, wpisuje treść po japońsku i każe słuchać przez głośnik. Pomaga to trochę. Da się to przeżyć.
Wiemy, że przemieszczanie się jest proste, a znalezienie sobie jakiegoś wygodnego lokum, no nam się wydaje, że to jest tak bardzo ściśnięte miasto, że tam są naprawdę bardzo albo ekskluzywne miejsca do nocowania, albo bardzo małe miejsca do nocowania.
Oczywiście to jest chyba jeden ze stereotypów, które też mieliśmy w głowie wyjeżdżając, że tam się po prostu nie odnajdziemy. To jest dzisiaj największa metropolia na świecie, 38 milionów prawie mieszkańców ma, czyli Polska, ale... Trójka Podlasian się odnalazła bez problemu w tym miejscu.
Z noclegami nie ma najmniejszego problemu. Od ekskluzywnych, tak jak pani powiedziała, hoteli, po różne miejsca typowo apartamentowe, po wynajmowane mieszkania. Najciekawszą i najdziwniejszą formą są hotele kapsułowe, gdzie wynajmujemy po prostu kapsułę, w której śpimy. Myśmy się akurat nie zdecydowali z racji takiej, że nie ma kapsuł edukacyjnych i musielibyśmy być w zupełnie oddzielnych hotelach. Aczkolwiek z ciekawości mieliśmy chętkę jedną noc przenocować w takim miejscu. I tak rezerwuje się noclegi wcześniej.
Czy są jakieś dobre rady organizacyjne, logistyczne, które by wspomogły tych, którzy chcieliby też...
Jest podstawowa.
Właśnie, spędzić czas w Tokio.
Jest podstawowa jedna zasada. Pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz w kieszeni. Nie liczmy, że w kraju, który jest super rozwinięty technologicznie, zapłacimy wszędzie kartą.
To nas bardzo zaskoczyło. Praktycznie wszędzie płaci się gotówką. W niewielu miejscach mogliśmy zapłacić kartą. To był hotel, sieciowe restauracje, sieciowe sklepy, a ze wszystkiego, z czego korzystaliśmy tak naprawdę z całej reszty, wszędzie panowała gotówka. Co śmieszniejsze, w metrze, aby przyjechać metrem czy jakąkolwiek komunikacją, trzeba było naładować kartę, powiedzmy taką twardą, kredytową do przyjazdów, z których nam zdejmowano.
Nie można było tej karty kupić w okienku. Trzeba było kupić oczywiście to w automacie na ścianie. Mnóstwo automatów na ścianie, płacimy, podchodzimy. Ale nie można tam włożyć karty kredytowej, tylko trzeba wrzucić gotówkę.
Tam wszędzie wyjmujemy pieniądze z bankomatu i wszędzie płacimy gotówką. To był taki jeden z tych stereotypów, które nas bardzo zaskoczyły w Japonii.
Skoro jesteśmy przy pieniądzach, czy Tokio jest drogie?
Nie.
Znowu ten sam mit. Dzisiaj jadąc do Berlina, jadąc do Moskwy, czy gdzieś na Lazurowe Wybrzeże, zapłacimy naprawdę te same pieniądze, co w Tokio.
Wszyscy mamy w głowie różne stereotypy związane z Japonią. Wydaje nam się, że to jest tak bardzo daleko, że to jest tak bardzo dziwne, bo rzeczywiście to jest trochę daleko z Polski, że nigdy tam nie dotrzemy. No nie jest to takie skomplikowane. 10 godzin w jedną, 10 w drugą i jesteśmy w Tokio. A jeżeli jesteśmy smakoszami, tak jak Urszula i Mariusz Olech, no to oczywiście musimy zarzucić wędkę i sprawdzić, czy to, co my w Polsce nazywamy kuchnią japońską, jest w Japonii także kuchnią japońską.
Jesteśmy nastawieni kuchnią japońska tylko i wyłącznie sushi. Dział kuchni japońskiej bardzo bliski naszemu sercu. Natomiast w Japonii jest to około 20% ogółu restauracji. Tylko proszę sobie wyobrazić, że w Tokio wydawało nam się, że ilość restauracji, barów w Tokio równa się mniej więcej całej Europie. W każdym miejscu coś można zjeść. Na każdym rogu, w każdym budynku są jakieś restauracje, są jakieś bary. To, co nas najbardziej zaskoczyło w kuchni japońskiej, praktycznie zero warzyw. Mięso.
Może algi przynajmniej z jodem.
Algi trochę, natomiast myśleliśmy, że troszeczkę będzie bliżej to naszym poprzednim azjatyckim jakimś podróżom czy smakom. Ilość przetwarzanego mięsa, ryżu i makaronu powaliła nas na łopatki.
Myśleliśmy, że ten stosunek sushi barów do właśnie kuchni japońskiej serwującej mięso będzie właśnie odwrotny, że te 80% to będą sushi bary, a 20% to będzie cała reszta. A tu wprost przeciwnie. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że mięso, które serwują, jest po prostu bardzo wysokogatunkowe i jest troszeczkę, bym powiedziała, inne niż u nas. Ale wszystko jest dalej oparte na ryżu i na makaronie.
A skąd oni biorą produkty mięsne? Przecież nie mają tam miejsca, żeby jakieś wielkie hodowle
eksportują.
Tak. Jak się ma pieniądze, to można kupić teraz wszystko.
Ale to jest wtedy koszt dodatkowy.
Jest koszt, natomiast Japończyków stać na to.
Skoro oni tak mają wszędzie te restauracyjki i miejsca jedzeniowe, czy to są ludzie, którzy jedzą non-stop?
Japończycy przede wszystkim nie gotują w domach. Oni praktycznie jedzą tylko i wyłącznie na mieście. Ciężko było...
Śniadanie, obiad, kolacja, wszystko?
Tak, ciężko było nawet znaleźć sklep, w którym można byłoby kupić półprodukty, żeby chociażby zrobić sobie śniadania. Nie kupimy, nie zagłębiając się w jakieś miejsca takie typowo lokalne, nie wiem, kawałka chleba, wędliny paczkowanej. Wszystko, co widzimy w sklepach, to są rzeczy gotowe do zjedzenia, to są wszystko rzeczy gotowe do odgrzania. Więc oni się naprawdę żywią tylko i wyłącznie na mieście. Tylko u naszego hotelu był niedaleko sushi bar i on był tak naprawdę pełen o godzinie 10 rano, o godzinie 17 po południu, o 1 w nocy, czy jak szliśmy rano na targ rybny o 5 nad ranem, tam też siedzieli ludzie. Tam życie toczy się 24 godziny na dobę i to widać w restauracjach.
Ja tylko wrócę do sklepów. Nie zaskakuje nic w sklepie, czyli mamy frytownice, mamy piekarniki, mamy warniki. Wszystko, co jest w naszych normalnych restauracjach czy barach, to wszystko jest w sklepie. Więc każdy produkt, który stoi na półce, może być odgrzany. Do tego stoi zupa w kociołku, do tego stoją wszelakie podgrzewacze.
I to wszystko robi kasjer.
No dobrze, ale czy to nie jest taki trochę fast food? Czy to jest zdrowe?
Mieliśmy kontakt z owocami, które są rzeczywiście naprawdę bardzo wysokiej jakości. Tam już jak są owoce, to jest to towar taki dosyć ekskluzywny i one już są wysokiej jakości. Próbowaliśmy winogron, które w całej Europie nigdy nie próbowaliśmy.
W życiu lepszych nie jedliśmy. I to były winogrona niesprowadzane, a odmiana, która rośnie w Japonii. Udało nam się trafić na targ ekologiczny, na którym właśnie wystawcy lokalni prezentowali różne produkty. Mieliśmy tą przyjemność wszystkiego popróbować. Znaczy oni są blisko natury. Oni się starają zdrowo odżywiać. Bardzo wiele rzeczy, które sprzedają, nie są przetworzone. Mają bardzo wiele kiszonek. Ryż i makaron to też jest prosty produkt. No fakt, dużo mają mięsa smażonego w głębokim tłuszczu, ale też mają dużo mięs robionych na parze, gotowanych.
A ryby? W końcu tak jakby nam się kojarzy, że mają do tych ryb dostęp najłatwiejszy.
Mają dostęp do ryb, mają ryby. Natomiast to dalej będą ryby smażone najczęściej.
Lub surowe, ale w formie sushi. Rzeczą też, która nas zaskoczyła, to jest to, my jak zachodzimy do sushi baru, to głównie tak jak wiemy, to co nasi goście lubią najbardziej, to są wszelakiego rodzaju rolki, tak? Futomaki, uramaki, ludzie tam mają swoje ulubione smaki, tam się te smaki ze sobą mieszają. A w Japonii tak naprawdę, gdzie nie trafiliśmy, króluje tylko i wyłącznie nigiri. I jest to prawdą. Tylko i wyłącznie kulka ryżu, na której leży ryba i nic więcej. Najprostsza wyższe formy.
Oni w ogóle chyba estetycznie też są z prostoty znani.
I to widać na każdym kroku. Poprzez architekturę, poprzez ubiór, szczególnie kobiet. Mariusz z Piotrem to twierdzili, że w tej Japonii w ogóle nie ma na kim oka zawiesić, a ja wprost przeciwnie byłam zachwycona właśnie ich prostotą ubioru kobiet, niemieszaniem kolorystyki, prostym makijażem, aczkolwiek to wszystko było bardzo smaczne i bardzo, bardzo eleganckie.
Urszula i Mariusz Szolechno wędrują tropem rozmaitych stylów kulinarnych. Styl japoński jest im szczególnie bliski, ale nam się kojarzy kuchnia japońska z zieloną herbatą, sushi. Oczywiście tymczasem bardzo ciekawą formę przyjmują słodycze. W ogóle mi się nie kojarzy Japonia z jedzeniem słodyczy, choć podejrzewam, że są tam łasuchy jakieś.
Tak, no Japonia się nie kojarzy nam i jak my jemy w Japonii japońskie słodycze, też nam się nie kojarzą ze słodyczami.
Nie są słodkie?
Są słodkie, natomiast są bardzo specyficzne, tak? Czyli mochi. Podstawa to jest mochi. Prosty przepis na mochi. Bierzemy ugotowany ryż, ubijamy go, aż wyjdzie z tego gładka, kleista masa. Do środka wkładamy pastę ze słodkiej fasoli. Mamy cudowny słodycz.
Słodka fasola jako ten, ta wisienka na torcie.
Dla Europejczyka to jest słodycz na jeden raz. Nie oszukujmy się. Próbowaliśmy też tego przysmaku w Tokio, w Japonii, myśląc, że może produkt, który w Polsce jest dostępny, nie jest do końca wartościowy. Jest lepiej, ale to ma się nie... Dlatego, co my mamy w głowie na temat słodyczy. Tam nie ma struktur, które się przygryzają, nie ma tej takiej słodkości. Gładka, monotonna masa, lekko słodka.
Szału nie ma.
Szału nie ma.
Ale z drugiej strony oni muszą być dosyć zdrowi, jeżeli jako słodycz traktują słodką fasolę.
Tak, ale smażą bardzo dużo. Azja cierpi bardzo na smażeniu. Wszystko jest z głębokiego oleju, więc cukrzyca tam bardzo mocno rozpanoszyła się na całym kontynencie azjatyckim. Wszystko jest usmażone, wszystko jest lekko dosłodzone, więc...
Nawet nie lekko. Mocno słodkie. Są naprawdę wyraziste słodkie smaki.
Dosypują cukru do potraw tych. Myślałam, że oni są zdrowym narodem, takim dziarskim, blisko natury, jedzącym świeże ryby.
Znaczy, to jest w tym dużo prawdy. Natomiast to jest też taki z kolejnych stereotypów, bo gdyby oni żyli rzeczywiście aż tak bardzo zdrowo, to 300 lat by było. Tak? Na liczniku połowy Japończyków dożywają najdłużej, bo 100-latków mają najwięcej. To, co dzisiaj serwują japońskie bary, japońskie restauracje, też przeszło jakąś ewolucję. Amerykanie dosyć duży wpływ musieli na to wywrzeć. Amerykanie smażą, lubią smażone, więc to wszystko fajnie się ułożyło dla nich.
Co oni robili, zanim otworzyli się na świat? Jak przetwarzali jedzenie?
Jeden ze sposobów na przetwarzanie jedzenia, konserwowanie, to było sushi. Przekładało się rybę ryżem, który fermentował i dzięki temu można było to przetworzyć i utrzymać przez parę miesięcy. To samo jest historia z kiszonkami. U nas zalewa się to, ogórki powiedzmy, zalewa się wodą, roztworem wody i soli. Japończycy robią troszeczkę inaczej, bo zasypują warzywa otrębami ryżowymi. I to przechodzi w proces fermentacji. Spotkaliśmy się z fajnym takim tematem jak ogórek. Wyobraźcie sobie Państwo mały ogórek, nasz małosolny, który fajnie chrupie. Ale ten ogórek mnożymy razy 30, mamy taki 40-centymetrowy ogóreczek.
Nabity na pałeczkę
Do sushi.
Do sushi.
Jest dalej chrupiący, bo to nie jest taki wielkości naszej grubości cukinii. To jest długi, cienki bardzo ogórek, który jest do połowy obrany, jest ukiszony lekko i trzymany w wodzie z lodem.
I kupujemy na ulicy taki ogórek, który chrupie, jest niesamowicie zimny, ma taki lekko octowo, również słodki smak. To była jedna z rzeczy, która nas zaskoczyła. Czytałam o tym wcześniej w przewodniku, ale tak naprawdę ciężko było to znaleźć. Musieliśmy wyjechać troszeczkę poza Tokio, jak odwiedziliśmy Kamakurę, to tam właśnie na ulicach znaleźliśmy i to było bardzo ciekawe doznanie kulinarne.
Czy to był taki street food typowy, jak znamy z różnych podróży po różnych miastach, szczególnie azjatyckich, to mówi się, że street foody są smaczne, w miarę zdrowe, tanie.
Nie ma czysto street foodów z jednej przyczyny. Dlatego, że Japończycy, ich kultura nie pozwala na jedzenie na ulicy. Jeżeli nawet widzimy jakieś miejsce, które sprzedaje powiedzmy jedzenie z okienka, w niedalekiej odległości jest pewna przestrzeń, w której oni stają, jedzą w miejscu i nie chodzą z jedzeniem po ulicy.
Jest strzałeczka, która zaprasza, żeby stanąć za rogiem, zjeść i nie biegać z jedzeniem. W metrze nie znajdziemy ludzi z jedzeniem, z napojami.
Tak,
Żadnego pogryzania
ulicy, tak, nie je się na ulicy.
Nie ciamka się.
Nie ciamka się.
Ale nie chrupie.
Chociaż Japończycy jak jedzą, to ciamkają, bo jak pijemy zupę i im głośniej się orbiemy, tym jest dla kucharza większa oznaka, że nam smakowało. I tam właśnie w sushi barach, czy w takich miejscach, gdzie są sprzedawane rameny, słychać właśnie siorbiących ludzi, ale to jest, świadczy o tym, że nam to smakowało. Nie jest absolutnie to uznawane, że ktoś nie ma kultury osobistej, tylko to jest uznanie dla kucharza.
No i kucharz to słyszy, a jak pędzimy przez miasto, to niby kto ma docenić to siorbanie. To taka informacja bez celu po prostu.
Ale bardzo fajną rzeczą też, która nas zaskoczyła, przy słynnym skrzyżowaniu Shibuya trafiliśmy na taką, powiedzmy, starą ulicę, gdzie były malutkie bary.
Malutkie to mało powiedziane. Dla nas malutki bar to tak, gdzie wchodzi 10 chłopa z piwem w ręku.
A tam malutki bar oznacza bar, który ma 2 metry, 2,5 metra długości, 4 krzesła, za krzesłami od razu jest ściana i to jest wszystko. Ten bar może mieć 10 metrów kwadratowych, na pewno nie więcej.
Taki nasz balkon w bloku.
Dokładnie. Między ulicami mamy 50 takich miejsc. To są takie jakby malutkie domeczki, które ze sobą się łączą. I w takich właśnie barach Japończycy spędzają wieczory.
Czy nie wychodzimy z takiego baru, niosąc ze sobą zapach takiej frytownicy?
Wszystko wynosimy.
Ale też w tych najmniejszych najczęściej jest sam alkohol. Płaci się za wejście do baru, a potem wiadomo, płaci się za ten cały alkohol, który się w tym barze spożywa. I bardzo często jest tak, że jeżeli skończymy coś pić, to mamy zapytanie następne. Jak nie, to dziękuję bardzo. Zapraszamy ponownie.
Takie imprezy na 4 osoby i nie ma zmiłuj, tylko trzeba cały czas coś.
Tak.
Czy słynne sake jest jakoś celebrowane? Bo to też jest taki alkohol, który się kojarzy z Japonią.
No jest. I właśnie dzięki wizycie w Tokio doceniłem te sake.
To nie jest taki samogon, tylko japoński?
No właśnie nie do końca. Tak. Całe sake, które próbowałem dotychczas w Polsce, z tym mi się kojarzyło. Najbardziej kojarzyło mi się z wódką rozcieńczaną z wodą. Tam spróbowaliśmy w Japonii naprawdę bardzo fajne gatunkowe sake. Tam można było doszukiwać się nut owocowych, nut ryżowych. Naprawdę zadziwiło.
Takie whisky trochę?
Może nie do końca, bo to jest bardzo lekki alkohol. Mam to do 20%.
Chyba najbardziej to można porównać do wina tak naprawdę. To jest smakowo i procentowo to chyba tym dwóm alkoholom jest najbliżej. Japończycy też to jest taki naród, który, to co na przykład mnie bardzo zaskoczyło, ja jak jedę za granicę, to obserwuję ludzi, tak? Lubię patrzeć, jak oni są ubrani, jak się zachowują, jak spędzają czas, co noszą. No to ciekawi mnie najbardziej. A jadąc metrem, ja się w ludzi wpatruję, a oni absolutnie. Oni widać, że totalnie nie chcą przełamać naszej jakiejś takiej bariery prywatności. Dopiero jak dostaną ewidentne przyzwolenie, że my pozwalamy na siebie popatrzeć, że my sami wyciągniemy do kogoś rękę. Nie wiem, jak widziałam dziewczyny, które chodziły w pięknych kimonach na ulicy i jak poprosiłam, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie, czy im zrobić zdjęcie, to one wtedy dopiero się otwierały, pytały się, czy one mogą sobie ze mną zrobić zdjęcie, bo jestem blondynką, oni wszyscy mają przecież ciemne włosy. Widać, że bardzo szanują prywatność drugiego człowieka, a w barze właśnie po spożyciu jednej czy dwóch szklaneczek alkoholu bardzo przełamują tą granicę i wtedy są wręcz komicznie śmieszni. Wtedy robią się bardzo weseli, chętnie z nami rozmawiają, opowiadają przeróżne historie. Nie umieją oczywiście angielskiego, bo tam rzadko z kimś się można po angielsku dogadać. Aczkolwiek próbują, łamaną angielszczyzną, pokazywali coś nam na zdjęciach. Bardzo przyjemny naród.
Japonia jest takim krajem, który może nam się kojarzyć z samurajami, z gejszami, z pięknymi widokami, z obyczajami, które się w głowie nie mieszczą. Ale można spróbować te wszystkie informacje umieścić w swojej głowie, wybrać się do Japonii, a konkretnie do Tokio wybrali się Urszula i Mariusz Olechno, restauratorzy. Nie tylko po smaki, ale też poobserwować, jak się tam pracuje i jak się tam odpoczywa.
Pracują faktycznie bardzo długo. Udało nam się spotkać z Piłą Soczaninem, który obecnie pracuje w Japonii, jest kucharzem i pracuje na kontrakcie.
Pozdrawiamy Konrada.
Cieszymy się, że spotkaliśmy się z nim ostatniego dnia, bo tak naprawdę musimy zadać wiele pytań, które się urodziły w naszej głowie, a pierwszego dnia byśmy nie wiedzieli, o co pytać. A ostatniego okazało się, że trochę nie rozumieliśmy rzeczywistości, która nas tam spotkała, a on troszeczkę to nam opisał. Pracuje się bardzo długo. Konrad pracował w Stanach, pracował w Chinach, pracował w wielu miejscach na świecie, ale powiedział, że tak ciężkiej pracy nigdy nie wykonywał jak w Japonii. Japończycy pracują bardzo długo. On chodzi do pracy na 7:30, wychodzi z pracy o godzinie 22:30, 23:30.
A wolne dni?
6 dni w miesiącu. I to jest wszystko. A reszta dni to pracuje od rana do wieczora. Opowiadał, że ostatni serwis wydają około godziny 21:00. Potem tak naprawdę krótkie sprzątanie i mogliby już iść do domu. Ale nikt nie wychodzi wcześniej niż szef. I dopiero jak szef wychodzi, dopiero oni wychodzą. I faktycznie pracują bardzo długo i bardzo ciężko. Widzieliśmy kilka takich obrazków na ulicy, gdzie wychodzili panowie z biur, ubrani oczywiście jak korporacja, ciemne spodnie, biała koszula, teczka w ręku.
Przy wejściu do metra.
Widać było, który jest szefem, bo wszyscy się kłaniali w pas i to nie raz, tylko każdy tą czynność powtórzył może z 20 razy i się coraz niżej kłaniali i coraz niżej kłaniali i już głowa zjechała prawie do wysokości kolan. I jak tak wszyscy zrobili z 20-30 pokłonów do szefa, dopiero weszli do metra i mogli odjechać do domu. I tam faktycznie widać na ulicach ich szacunek do przyłożonych, do ludzi starszych. Też nas bardzo zaskoczyło, jak ludzie starsi długo funkcjonują w przestrzeni publicznej. 80-latek, 90-latek pracujący na ulicy, kierujący ruchem.
Pracujący na budowie jako taki człowiek, który kieruje ruchem, on ma najczęściej wiek już taki dosyć sędziwy. Jest ubrany, szczęśliwy, uśmiechnięty. W nocy stoi latarkami, wskazuje drogę, żeby nikt nie wszedł w dziurę.
A u nas ludzie w tym wieku to tak naprawdę już są emerytami, którzy tylko chodzą do lekarza, a tam faktycznie widać, że oni czują się potrzebni, wykonują pewne prace. W metrze też bardzo wiele osób, które zawiaduje ruchem, pyta się właśnie turystów, czy mogą w czymś pomóc, to są właśnie ludzie starsi.
Byliśmy też obsłużeni bardzo fajnie w kramie z pamiątkami przez dwoje takich naprawdę staruszków. Takich naprawdę staruszków. Pakowanie kilku magnesów, braloczków i tego typu gadżetów zajęło im całą wieczność. Po czym na głos próbowali to wszystko sumować, sumę podać. Kombinowali, bardzo długo to trwało, ale naprawdę było to miłe z ich strony. Starsi ludzie sprawdzili się w tym miejscu.
Skoro ta praca jest taka ciężka i trwa tak długo, może mają jakąś przerwę w ciągu dnia, w której mogą sobie przez chwilę odpocząć, pójść do parku.
Park to rzeczywiście taka ich przestrzeń rozrywkowa, ale tak naprawdę w weekendy. Byliśmy w parku w weekend i faktycznie wtedy można spotkać ludzi, którzy grają na flecie.
Aktywnie naprawdę wypoczywają
aktywnie,
w parku.
Łapią motyle, ćwiczą jogę, tai chi. Młodzież gra w gry terenowe. Są różne przyjęcia dla dzieci właśnie w parku z balonami. I widać, że faktycznie w weekend w ten sposób spędzają czas. Ale w tygodniu jedyną taką rozrywką po pracy to jest pójście do baru lub na karaoke. Są specjalne dzielnice i to nas bardzo też zaskoczyło. No jak wszyscy Azjaci grają na automatach i...
Hazard.
Hazard jest. Tak.
Natomiast to, co ktoś z nas był w naszych polskich, europejskich salonach gier, to tak naprawdę jest cisza, nuda, tam się nic nie dzieje. Po wejściu do tokijskiego salonu gier, gdzie automatów są tysiące w jednym miejscu, wszyscy siedzą, papieros w zębach, w jednym ręku jedzenie, w drugim telefon i jeszcze w międzyczasie grają na automatach. To
głośno,
po prostu nas to przeraziło.
Świeci. Myśmy weszli, w ogóle nie wiedzieliśmy, co tu robimy.
Oni palą w środku?
Tak. Może w tych miejscach publicznych nie, ale w pubach, w barach, w niektórych restauracjach.
Salony gier to już jest w ogóle.
Palą papierosy. Nie ma jeszcze takiej kultury jak w Europie, że faktycznie nie palimy, a w takich miejscach, a tam niestety tak.
Może dlatego noszą maseczki czasem, żeby nie wdychać tych papierosów. Ja nie wiem, czy tam jest smog w Tokio.
Smogu jako tako nie ma, dlatego że po pierwsze nie ma przemysłu, po drugie to jest miasto, tak, w którym praktycznie jeżdżą tylko i wyłącznie samochody elektryczne. I to było bardzo przyjemne dla ucha. Było bardzo duże natężenie ruchu, a nie odczuwało się w ogóle, bo była cisza. A maseczki noszą dlatego, to nam właśnie wyjaśnił Konrad, w momencie, kiedy są przeziębieni i nie chcą zatruwać innych ludzi, zarażać. Myśleliśmy, że to właśnie smog, ekologia, a to chodzi o to, żeby nie zarażać innych.
Z uprzejmości noszą.
Tak, z uprzejmości.
Bardzo wielu podróżników, którzy dolecieli do Japonii, robi zdjęcia pięknych kobiet w pięknych kimonach. I to jest taki mit gejszy, tej kobiety niedoścignionej, zajmującą się sztuką wszelaką. Podobno gejsze cały czas funkcjonują, nawet w tak współczesnym i nowoczesnym mieście jak Tokio. Urszula i Mariusz Olech no to sprawdzali. Czy są takie miejsca, które można nazwać dzielnicami rozrywki i jak to wygląda?
Czy my w dzielnicy rozrywki typowo nie dotarliśmy? To, co nas zaskoczyło, jeżeli już mówimy o gejszach, o samurajach, o tradycji, rzeczywiście można spotkać dziewczyny ubrane w tradycyjne kimona, które idą do pracy z racji jakiejś uroczystości. Przy wszystkich świątyniach, w których byliśmy, jest cała masa młodych ludzi przebranych w kimona. I myślę, że to wynika z takiej tradycji odwiedzenia tych miejsc właśnie w tych strojach takich prawidłowych, jak się powinno tam wyglądać. Natomiast biali nie próbują naśladować Japończyków. To jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich.
Aczkolwiek przywieźliśmy tradycyjne, prawdziwe kimono, które kupiliśmy w takim tradycyjnym sklepie dla Japończyków.
Nie jest to kimono, broń Boże, takie typowo turystyczne, jak u nas strój krakowiaka, tylko prawdziwe, używane przez Japonkę.
Trudno jest założyć takie kimono?
Nagrałam film.
Spróbujemy to otworzyć.
Właśnie kupowaliśmy w miejscu, w którym się ubierają Japonki. On, manekin był ubrany w ten strój i całe rozbieranie i ubieranie ponowne. Prosiliśmy, żeby pani nam jeszcze raz ubrała tego manekina, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to się robi, więc myślę, że damy radę.
Japonki słyną z tego, że mają piękną cerę i generalnie rzecz biorąc tam taki nurt kosmetyków wybielających, czy jakichś takich właśnie wyjątkowych technologicznie jest dosyć mocny. Czy to jest prawda?
Jest to widoczne przede wszystkim po cerach Japonek. Faktycznie mają ładne, gładkie buzie. Spotkaliśmy kobietę, z którą rozmawialiśmy właśnie, jak gdzieś dotrzeć i od słowa do słowa, bo była bardzo sympatyczna, więc padło pytanie, to ile ma pani lat? Jak ona powiedziała, że ma lat 60, to wyglądała na kobietę w moim wieku. Faktycznie one nie mają zmarszczek, one mają bardzo gładkie twarze, są bardzo zadbane. Widać, że higiena jest bardzo ważna. Widać, że wszyscy mają świeżo umyte włosy. Kobiety mają delikatnie muśniętą twarz kosmetykiem i te piękne, gładkie twarze nie są wynikiem grubo położonego podkładu, tylko faktycznie takiej promiennej, ładnej twarzy.
Czy byliście w jakimś japońskim spa?
Jeszcze nie, ale pojedziemy na pewno.
Na pewno wrócimy.
A było widać, że też jest kultura, tak jak u nas mówi się o kulturze korzystania z bani.
W samym Tokio akurat tego nie widzieliśmy, natomiast na obrzeżach podobno jest to bardzo, bardzo częste, gorące źródła, tam ludzie bardzo często jeżdżą. To, co słyszałem z ciekawych właśnie rzeczy, ktoś ma dużo tatuaży, to lepiej, żeby się nie wybierał, bo potrafił wyprowadzić... Dla japońskiej mafii, dla jakuzy są zarezerwowane tatuaże, natomiast Europejczycy i ogólnie biali, którzy są pokryci tatuażami, są niechętni wpuszczani w takie miejsca.
Były takie bary, do których nam zasugerowano, że nie mamy wstępu. Pokazują to w taki sposób, że krzyżują ręce, robiąc znak X i dobitnie nam pokazano, że tam biali nie powinni wchodzić, że to są miejsca zarezerwowane dla Japończyków. Aczkolwiek pytaliśmy się potem, z czego to wynika i tak naprawdę Japończycy trochę się wstydzą tego, że mają barierę komunikacyjną, tak, że nie wszyscy potrafią mówić po angielsku. My do tych miejsc, do których trafialiśmy, niektórych się świetnie komunikowaliśmy, bo na przykład spotkaliśmy dziewczynę, która w Kanadzie pracowała ileś tam lat i ona nie miała problemu i wręcz jeszcze tłumaczyła rozmowy nasze z innymi osobami w barze, który chciał zadać nam pewne pytania, nie umiał się skomunikować, ale w tych miejscach właśnie, gdzie faktycznie oni mają problem z porozumiewaniem się, że to jest powodem nie wpuszczania Europejczyków.
Wolą się nie narażać na wstyd po prostu.
Dokładnie tak.
Czy jest dużo turystów? Czy Tokio jest miastem, które ma takie typowo turystyczne ułatwienia?
Rocznie w Tokio jest około 12 milionów turystów. Transport nie stanowi żadnego problemu. W parkach, przy świątyniach już niekoniecznie doczytamy, co jest czym. Tutaj bez przewodnika w ręku ciężko rozszyfrować cokolwiek, co oznaczają jakieś posągi, czy rzeźby, czy jakieś stanowiska.
To jeszcze powiedzmy, jaka pora roku byłaby najpiękniejsza w Tokio?
Podobno najpiękniejszy jest kwiecień, bo wtedy kwitną wszystkie drzewa wiśni i wtedy wszystkie parki mają tam największy sens, tak? Wtedy jest najwięcej turystów, bo przez krótki okres jest to kwitnienie. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Japonię i Tokio trzeba odwiedzić z racji właśnie wszystkich starych budynków, pałaców, wszystkich tych czerwonych, pięknych dachów. No my byliśmy zachwyceni i faktycznie wszystkie budynki, które pozostały, pałace cesarskie, one są wszystkie utrzymane w fantastycznym stanie. Naprawdę warto.